Tak naprawdę najważniejszym tekstem tej dzisiejszej liturgii wydaje się być psalm. On wskazuje na tego jedynego pasterza, który nie zawodzi, tego jednego, jedynego kapłana, tego jedynego Zbawiciela, który potrafi przeprowadzić i przez ostre i strome granie, i przez ciemną dolinę. Ale słowo pasterz pojawia się też i w innych kontekstach. W tej Ewangelii chociażby. Owce nie mające pasterza. A prorok Jeremiasz zaczyna dzisiaj do całego Kościoła, do nas także, musimy jakoś tym się zmierzyć, od słów Pan mówi: biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Myślę, się zobaczycie, że kontekst, kiedy te słowa po raz pierwszy padły, jest bardzo aktualny także dzisiaj i on wiele nam powie. Pan Bóg się zwraca przez proroka Izajasza, przez proroka Jeremiasza do elity narodu wybranego, do tych, którzy wtedy tworzą władzę w Jerozolimie i we wszystkim, co pod Jerozolimą. Władca zainstalowany tam na tronie przez Nabuchodonozora w czasie pierwszego najścia na Jerozolimę. Wtedy się jeszcze miastu nic nie stało i tylko część ludzi była uprowadzona, tak dla przykładu, w roli niewolników do Babilonu. Wtedy to Nabuchodonozor umieścił na tronie jerozolimskim Sedecjasza. Kiedy stało się to, co się stało, przed czym przestrzegał Jeremiasz, a właściwie to Jeremiasz był zmuszony, bo chciał przed tym przestrzec ich Pan Bóg. Chciał ich uformować, chciał ich przestawić na inny sposób myślenia, na nabranie takiej Bożej perspektywy. Nastąpiło drugie najście Nabuchodonozora z wojskami. Wtedy już z Jerozolimy nie został kamień na kamieniu. Świątynia została zburzona, a Sedecjasz z wyłupionymi oczami był prowadzony jak niewolnik do Babilonu. Warto takie ostre pytanie sobie postawić. Czy to Bóg wyłupił oczy Sedecjaszowi? Czy Bóg go spętał? My bardzo często w życiu religijnym, w naszej pobożności kierujemy się takimi uproszczeniami, że bylibyśmy skorzy tak myśleć. Nie. Pan Bóg, celowo to powiem, to słowo w cudzysłowie trochę wkładam, ale zmarnował życiorys młodego chłopaka ze wsi pod Jerozolimą, Jeremiasza. Całe jego życie poświęcił. Całe jego życie. Żeby Sedecjasz miał inny los, żeby Jerozolima miała inny los. Oczywiście zawsze moglibyśmy powiedzieć: Panie Boże, no ale młody chłopak ze wsi pod Jerozolimą, czy to nie za mało? Ale będziecie się wadzić z Panem Bogiem? Czy to za mało życiorys Jeremiasza? Całe jego życie, takie będące starotestamentalnym typem Chrystusowej męki tak naprawdę, nie życia Chrystusa, jego męki. No naprawdę całe życie to był prorok udręczony, prześladowany, znieważany. Tak naprawdę, się zobaczcie, to pierwsze czytanie mówi nam o roli Bożego Słowa, właśnie tego, które słuchamy. I to jest, wydaje mi się, aktualne słowo Pana Boga, nie tylko dlatego, że ono zawsze jest aktualne, ale przede wszystkim przez ten kontekst rozwalającego się tamtego świata. Świata? Kawałka świata. To też jest bardzo aktualne. Tego, co się działo z ludem wybranym, ich ziemiami, ich miastami, ich rodzinami, co im groziło, co miało być dla nich błogosławieństwem. Bardzo aktualne. Kiedy czasem, obserwując dzisiaj świat, otwierając się na jakieś newsy ze świata, ze świadka tych elit współczesnych, nie? Możemy czasem mieć takie wrażenie rozpadającego się świata, braku Pana Boga, jakiegoś Bożego ładu w tym świecie, ale chyba się nie dziwimy. No te elity i tam wtedy, i tak dzisiaj próbują sobie radzić bez Pana Boga. I Słowo Boże wtedy się odzywa. I Pan Bóg właśnie tak do nas mówi. Zacznijcie trochę mierzyć moją perspektywą. Wszystko w tej mowie Jeremiasza kończy się, siostry bracia, piękną obietnicą. Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę, no krótko mówiąc, Mesjasza. Będzie panował, postępował roztropnie, wykonywał prawo, wykonywał sprawiedliwość. Mój lud dostąpi zbawienia. Prawie 600 lat trzeba było czekać, aż te słowa się wypełnią. Znowu można jęknąć z bólu i powiedzieć, Panie Boże, no ale nie mamy tyle czasu. Ale kto jest ważniejszy, on czy my? A Pan Bóg ma wieczność. Po drodze się pojawiali ci, od których lud oczekiwał, że będą Mesjaszami. Kolejni królowie, kapłani, prorocy. Każdy jakoś zawodził. Przyszedł Chrystus. My żyjemy w tej lepszej perspektywie, że oni oczekiwali i doznawali co chwilę rozczarowań. To nie ten, i jeszcze nie ten, i jeszcze nie tamten. My jeśli doznajemy takich rozczarowań w związku z pasterzami, z elitami, z tym, kto się dzisiaj dorwał do władzy i chce prowadzić całe ludy i narody, cały świat na postronku czasami, doznajemy rozczarowań, ale siostro, mamy już tą osłodę w Eucharystii, w sakramentach, w Chrystusie. Przychodzi w swoim słowie, przychodzi w mocy swoich sakramentów, jest obecny. Jego lud dostępuje zbawienia. Że jeszcze nie tak, jakbyśmy tego chcieli, że jeszcze nie tak, jakbyśmy może chcieli nawet zobaczyć w serwisach informacyjnych. Ta kłopotliwa sytuacja, nie, której nam nawet to upalne lato nie przysłania, ale z drugiej strony nie przysłania tym elitom decydowanie, że jeszcze bardziej tego, co im się wydaje najważniejsze, słuszne, jedyne, prawdziwe, jeszcze więcej dosypać tego. To trochę, siostry bracia, powoduje przynajmniej takie dwie rzeczy chciałbym wymienić. Jedni ludzie się jakoś poddają, pewnie z różnych powodów, i przyjmują ten styl życia. Coraz mniej ich w kościołach, coraz mniej ich zainteresowanych Bożym Słowem, coraz mniej ich przy Chrystusie w Jego sakramentach. Szkoda. Ale jest jeszcze drugi kierunek. I trochę chciałem powiedzieć, bo ten kontekst tej Jerozolimy i tego całego świata Żydów, który był jednak tylko małym skrawkiem w ogóle globu, też wydaje mi się taki dzisiaj przemawiający. Pojawiła się, nie wiem jak w innych krajach, ale w Polsce się na pewno pojawiła taka grupa bardzo pobożnych, ale powiedziałbym z wielką delikatnością, to jest taka naiwna pobożność. Ludzi, którzy spodziewają się paruzji, włączają serwis informacyjny, czytają gazety, mówią, nie, to już tego Pan Bóg nie może znieść. To On już musi stąpić. To już Chrystus powtórnie przyjdzie w chwale. Siostry bracia, my oczywiście w każdej chwili, może i w godzinie tej Eucharystii możemy się doczekać paruzji. Tak nas Kościół uczy i tak wierzymy. Ale znowu myślę sobie, że w takim sposobie myślenia kryje się też straszny egoizm. Takie zapatrzenie na czubek własnego nosa. Może to trzeba się zwrócić, żebyśmy to przyjęli i to innym powtarzali. Kościół się naprawdę rozszerza. Kościół dynamicznie wzrasta. Są takie miejsca na świecie, oczywiście może nie tak, jak my sobie wyobrażamy, że wybudują jeszcze większą niż Bazylika Świętego Piotra, bazylikę gdzieś w Azji. Nie. Może siła tego Kościoła polega na tym, że się nie wyrzekną Jezusa, tylko spakują starego ojca, matkę, trzymiesięczne dziecko, zapakują się do samolotu i z Doliny Niniwy, o czym ostatnio jakoś często mi przychodzi do głowy, przeniosą się do Kanady. To jest Kościół. Zostawić garnki, telewizory, pola, kozy, wszystko, co tam mieli. I przenieść się do Kanady, nie do hotelu, tylko na poniewierkę. Trzeba się tam znaleźć. Czemu tam? Pewnie jakaś diaspora, może ktoś tam pojechał przed nimi. Ale takich obrazków z tego, że Chrystus dzisiaj ma takich, którzy się zaprą samych siebie, którzy się go nie wyprą w żaden sposób, na tylu kontynentach. To, żeby domagać się paruzji, dlatego że u nas jest tak, jak jest i że u nas się w Kościele dzieje właśnie w tym białym obszarze, nie? Europy, Ameryki, zwłaszcza północnej, no to straszny egoizm. To straszny egoizm i przypuszczam, że powodem do powtórnego przyjścia Chrystusa to jeszcze być nie może. Jest tyle miliardów ludzi, którym trzeba głosić Ewangelię. Siostro, zobaczcie, macie w ogóle taki sposób patrzenia? Że Hindusom trzeba głosić Chrystusa. że Chińczykom trzeba głosić Chrystusa, że całemu światu islamu trzeba wreszcie ogłosić, że jedynym Bogiem i Panem jest Jezus Chrystus. Przecież to jest jeszcze przed nami. Jakże Kościół jeszcze będzie dynamiczny, żeby do tych wszystkich ludów i narodów dotarła ta jedyna prawda o tym, która jest droga zbawienia i jaki jest ten jeden, jedyny pasterz. Trochę długo mi zeszło, ale chcę się zobaczyć jeszcze ten interwał tych 600 prawie lat pokazać, bo Paweł już pisze o Chrystusie, który zburzył rozdzielający obie części ludzkości mur, wrogość. W sobie zadał śmierć wrogości. Dlaczego obie części ludzkości? Pisze apostoł Paweł do chrześcijan, którzy pochodzili z poganów w Efezie, ale pisze tymi żydowskimi kategoriami miary. My i goje. Sam Paweł Żydem potrafił myśleć szerzej, ale akurat ten porządek wpisał w ten fragment swojego listu. Mur, który rozdzielał obie te części ludzkości, to był także mur w świątyni jerozolimskiej, gdzie dziedziniec pogan był oddzielony od dziedzińca mężczyzn, a na ścianie był taki mało chwalebny, chyba nawet dla Żydów po wiekach znaleziono ten napis. Archeologowie znaleźli, który mówił, że kto przekroczy te bramy, to może sobie samemu być wdzięcznym za śmierć, która go spotka. Taki sposób myślenia i taki mur. Chrystus to wszystko zburzył. W sobie samym. I teraz, siostry bracia, chodzi o to, żeby z tej lekcji też umieć zaczerpnąć pytanie dla siebie. Że może stanąć przed Panem Bogiem w takiej szczerości. Panie Boże, no murów wielkich to jakiś nie buduje, ale taki jeden na 1,20 m albo taki jeden na 3 miesiące, to musisz wybaczyć, bo już nie mogę wytrzymać. Pan Jezus buduje mosty. Mury burzy. Jako Jego uczniowie mamy budować mosty. Mury burzyć. Zbudowanie mostu to naprawdę nie jest łatwa rzecz. To czasem przez Wisłę pewnie łatwiej przeprowadzić jakieś przęsła i przeprawę niż do drugiego człowieka. No ale Pan Jezus łaski udziela i słowa swojego też nam daje na pouczenie. To, że bywamy zmęczeni, siostry bracia, to, że jesteśmy zmęczeni nie tylko upałem, to myślę jest też jakieś ważne takie do odnalezienia się w tej Ewangelii. Czy na pewno w tych wszystkich kategoriach zmęczenia, które jesteśmy w stanie wymienić szczerze przed Panem Bogiem, jest też kategoria zmęczenia troską o Ewangelię. Zajęciem się, zmartwieniem się. Jak do wnuczki dotrzeć z Ewangelią? Jak do szwagra dotrzeć z Bożymi przykazaniami, może którymś konkretnym. Jak to zrobić? Czy ktoś nas doświadcza, że to jest taki obszar mojego życia, w którym się już utrudziłem? Że to mi tak spędza sens powiek, że ani wyspać się nie mogę, ani zjeść spokojnie. Bo mnie to cały czas nurtuje. Chyba o taki rodzaj Ewangelii, o taki rodzaj apostolstwa wobec tych słów świętego Marka dzisiaj chodzi, żebyśmy o to zapytali samych siebie. Żebyśmy to pytanie i tą odpowiedź dali wobec Chrystusa. Niezmęczeni byli połowem ryb, niezmęczeni byli pracą w polu. Zmęczeni byli tym, że tak wielu ludzi zainteresowanych było tym, co mówią o Jezusie, o zbawieniu, o perspektywie prawdziwej wolności, o zdobywaniu prawdy, zdobywaniu prawdy. Wczoraj żeśmy w autokarze śpiewali taką starą pieśń oazową, w której są takie słowa, bo to jest ta pieśń Mój Mistrzu. Prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać. I tak się wzruszyłem trochę po zaśpiewaniu tego wersetu przez cały autobus pobożnych, trudno powiedzieć pielgrzymów, no ale byliśmy w takiej trasie, że i kościoły się nam zdarzały po drodze. Czy my w ogóle ten sposób myślenia, autor pewnie w latach 70. ułożył tą piosenkę pod komuną, bo to taka piosenka oazowa. Ale wpisał w tą taką kategorię, którą jeszcze myślę bardzo wielu z nas pamięta. Prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać. My żyjemy dzisiaj w takich czasach, że ileż jest takich domów medialnych, które nam prawdę to po prostu oferują tak. A ta pobożna myśl 70. lat, pragnąć i szukać. No więc właśnie kończę tym, że kiedy ten wielki tłum doczekał się, aż łódka dobije i wysiedli Chrystus z apostołami, to pewnie mieli różne oczekiwania. A tego kuło pod sercem, a ten miał bardzo płytki oddech, a ten już ciągnął za sobą nogę, bo nie mógł chodzić i był już pół chromy. A Pan Jezus jakby tego wszystkiego na początku nie zauważył. Zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Bo tam kardiologiczne przypadki mogły jakoś zażegnać, bo tam różne covidowe przypadłości może faktycznie uleczyć, ale tu chodzi o to, żeby zostało coś z Jezusowej nauki w umyśle i w sercu. W umyśle i w sercu. To jest droga, którą nas Zbawiciel prowadzi do zbawienia. I górskimi graniami, i ciemną doliną. Amen.